Europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski jest dzisiaj moim gościem. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Rozpocznijmy najpierw od tematów krajowych. Pana wypowiedzi ostatnio w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i propozycje dotyczące rozwiązania sporu wokół Trybunału wzbudziły sporo emocji, a w zasadzie można powiedzieć o skrajnych emocjach, bo z jednej strony jest pan chwalony za wznoszenie się ponadpartyjne podziały, a z drugiej strony ganiony za to, że jednak nie wypowiada się pan po linii partyjnej. Wzbudzające emocje wypowiedzi, ale politycznie ryzykowne.
Politycznie ryzykowne, ale tak odczytuję interes Rzeczypospolitej, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby wyjść z tego klinczu i uzdrowić Trybunał Konstytucyjny, odbudować zaufanie wokół tej instytucji. Zawsze uzdrowienie i kompromis oznacza ustępstwa wszystkich, a w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to do Prawa i Sprawiedliwości należy inicjatywa w tej sprawie i podtrzymuję to, o czym mówiłem w marcu, należy rozpocząć uzdrowienie Trybunału Konstytucyjnego od tego, by w jego składzie pojawili się zarówno sędziowie wybrani przez poprzedni parlament, ta trójka, która jest, można powiedzieć, odrzucona, jak i trzech sędziów czekających na dopuszczenie do orzeczenia wybranych przez obecny parlament.
To ma być jeśli to będzie, kompromisowe jeśli rozwiązanie.
To jest początek. Jeśli nie zaczniemy od rozwiązania tej sprawy, utkniemy w konflikcie na długie miesiące, ale na długie lata. Potem oczywiście nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która powinna być opracowana w warunkach zgody. Ja głęboko jestem przekonany, że jeśli w tej pierwszej sprawie, w sprawie zapętlenia personalnego będzie dobra wola i gotowość do dopuszczenia do stanowisk sędziowskich, sędziów wybranych przez poprzedni Sejm, to wszystkie inne rzeczy staną się łatwiejsze, tak? I uruchomimy działania ozdrowieńcze, które zakończą spór. Jeśli tego nie uczynimy, to ten spór będzie ciążył nad polskim życiem publicznym, także nad wizerunkiem Polski na zewnątrz, na nie długie miesiące, tylko długie lata. Nie mam poczucia, że jestem oderwany od rzeczywistości, bo mam wyobraźnię, to znaczy wyobrażam sobie, co się stanie, jeśli działania ozdrowieńcze nie zostaną podjęte. Będziemy mieć jeszcze gorszy spór, jeszcze bardziej zaogniony spór, jeszcze mniej perspektyw do jego zakończenia i trzeba mieć po prostu więcej wyobraźni i zastanawiać się, co zostawimy po sobie, co będzie z instytucją za nie za kilka miesięcy, tylko za cztery i za, czy za pięć lat, więc przestrzegam przed tym rodzajem skuteczności, który bierze pod uwagę wyłącznie bieżące sondaże polityczne i traktuje przeciwnika jako kogoś, z kim się w ogóle nie rozmawia, bo ta skuteczność nas zaprowadzi donikąd.
Więc... Choć ja jestem przekonana, że Polacy już dawno przestali się tym tematem interesować. To jest temat typowo polityczny, który podgrzewa tylko i wyłącznie polityków, natomiast Polaków już chyba niekoniecznie. Oni zgubili się w tych wszelkich niuansach.
To prawda, ale obywatel będzie płacił cenę niefunkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego. Dziś jeszcze nie, ale jeśli nastąpi rozdarcie systemu prawnego, to znaczy sytuacja taka, w której sądy będą orzekać, biorąc pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nieuznawanego przez władzę, to będzie mieć do czynienia z podwójnością prawa i za to już będzie, zwykły obywatel będzie płacił cenę. Poza tym ja mam lepsze wyobrażenie o Polakach niż wielu moich kolegów uczestniczących w życiu politycznym. Mi się wydaje, że bardzo wielu obywateli pragnie stabilności, to znaczy chcę tego, by nawet najgłębsze przekształcenia polityczne działy się w ramach respektu dla instytucji, bo jeśli takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny ulegną rozchwianiu, to zaufanie do państwa, poczucie stabilności będzie bardzo obniżone.
Ale pan nie boi się tej politycznej ceny, którą sam pan personalnie może zapłacić?
Nie boję się, dlatego że prawdziwie dramatyczne rzeczy w historii naszego pokolenia działy się w latach 80., wtedy kiedy, tak jak i wielu moich kolegów, przystąpiliśmy do działalności w podziemnej Solidarności. Wtedy te wybory rzeczywiście kosztowały. Dzisiaj mogę stracić możliwość kandydowania do parlamentu, ale to nie jest jakaś wielka cena, a na pewno nie cena, która powinna krępować głos w sprawach, które uznaję za fundamentalne. Jeśli pani obserwuje życie polityczne, to na pewno pani dostrzegła, że ja nie jestem politykiem, który szuka stałej obecności w mediach, więc nawet po pewnych wahaniach zabrałem głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nie w grudniu, tylko w marcu. Ale uznałem, że nie mogę inaczej czynić. Tak rozpoznaję interes państwa. Występowałem przed Trybunałem Konstytucyjnym. pisałem o nim. Prawo i Sprawiedliwość przez długie lata opowiadało się za umocnieniem Trybunału Konstytucyjnego. W projekcie Prawa i Sprawiedliwości, w projekcie Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości Trybunał był umacniany, a nie osłabiany, więc to jest kwestia wierności własnej linii i własnemu przekonaniu o tym, co jest potrzebne państwu. Poza tym uważam, i chcę też jeszcze o tym powiedzieć, szczególnie moim wyborcom, uważam, że jest możliwe bardzo aktywne, odpowiedzialne rządzenie, jest możliwe pokonywanie wielu przeszkód, połączone z szacunkiem dla tych instytucji, które mają specjalny status, jak Narodowy Bank Polski czy Trybunał Konstytucyjny. Można robić jedno i drugie. To nie Trybunał stoi na przeszkodzie dobrego rządzenia. Podam jeden bardzo konkretny przykład. Trybunał w sprawie gruntów warszawskich przyszedł w sukurs tym, którzy chcieli położyć kres patologii. Tak? Odrzucił wniosek prezydenta Komorowskiego, który chciał przedłużyć ten stan patologii w Warszawie. Więc wielokrotnie Trybunał był partnerem tego, co dobre. Popełniał błędy. Nie ma instytucji, która nie popełnia błędy, ale był partnerem tego, co dobre w prawie i w polskiej polityce.
To zostawiając kwestię Trybunału, przechodząc na ten szczebel europejski, po piątkowej wizycie kanclerz Angeli Merkel w Warszawie i tych kwestiach, które były poruszane na temat przyszłości Unii Europejskiej, najwięcej wypowiedzi było, oczywiście, co stanie się z Europą po Brexicie, co stanie się z Unią Europejską, i obydwie panie mocno podkreślały, że trzeba w sposób szczególny teraz mówić o tym, co Europę łączy i wszystkie państwa Unii Europejskiej, co łączy, a nie co dzieli. Więc pana zdaniem rzeczywiście to jest ten klucz, a jeszcze tylko zacytuję, pani premier Beata Szydło powiedziała tak, musimy przywrócić poczucie, że Unia naprawdę służy przede wszystkim obywatelom, a nie politykom.
Te słowa odbieram z zadowoleniem, jako obywatel Rzeczypospolitej, który chce Unii dużej i stabilnej, bo w interesie Polski jest ustabilizowana Unia. Unia, która nie ulega dalszym okaleczeniom, bo to wielkie okaleczenie, jakim jest Brexit, i tak będzie trudne do opanowania i trzeba wielkiego rozsądku, żeby je opanować. Odbieram to jako taki dobry powrót do realizmu, tak, dlatego że nam wszystkim potrzebna jest ufność we własne państwo, które odpowiada za podstawowe interesy obywateli, połączone ze zdolnością do odpowiedzialności za Europę. Nam potrzebna jest polityka polska, suwerenna, ale zdolna także do odpowiadania wraz z innymi narodami za całość tego domu, jakim jest Europa. I to jest bardzo dobry ton, bardzo dobry język, znacznie bliższy polskiemu punktowi widzenia niż język tych polityków Europy Zachodniej, którzy domagają się teraz zacieśnienia integracji w małym kręgu, wypchnięcia Europy Środkowej.
A takie nastroje panują w Parlamencie Europejskim?
W Parlamencie Europejskim nie tyle ta tendencja ma większość, ale ona jest bardzo, bardzo znacząca, i proszę zauważyć, że pani kanclerz Merkel właściwie z takim głosem spotkała się parę dni temu we Włoszech, gdzie premier Renzi domagał się właśnie zacieśnionej integracji, nie bacząc na to, że Unia musi być na tyle elastyczna, żeby każdy czuł się w tym domu dobrze i miał poczucie respektowania własnych praw. Unia potrzebuje silnych państw, nie może być budowana na nieufności wobec państw, ale z drugiej strony żadne z dojrzałych i odpowiedzialnych państw nie może traktować Unii jako przeciwnika. I bardzo się cieszę z tego wspólnego głosu i mam nadzieję, że polska polityka praktyczna pójdzie tą drogą, połączenia asertywności ze zdolnością do współpracy z innymi.
Chociaż na pewno nie tylko przed europosłami, przed Parlamentem Europejskim, ale w ogóle przed Unią Europejską stoi podstawowe pytanie, jak będą wyglądały struktury po tym, jak nie będzie w nich Wielkiej Brytanii. To jest pytanie wciąż otwarte.
To jest pytanie otwarte, tylko to będzie długi proces.
Czyli bez paniki, jednym słowem, tak?
Bez paniki. Byli tacy, którzy chcieli wypchnąć Wielką Brytanię natychmiast, że mieli i mają do Brytyjczyków pretensje, że nie uruchomili procedury wyjścia. To jest myślenie niedobre z punktu widzenia interesów Europy. Bardzo dobrze się stało, że polska dyplomacja była wśród tych, którzy przemawiali rozsądnie, tak, chcąc zadbać o to, by ustabilizować relacje między Wielką Brytanią a Europą, byśmy mieli czas na to, by te relacje ukształtować w sposób korzystny dla obu stron. Poza tym wybory we Francji i w Niemczech w przyszłym roku na pewno przedłużą termin podejmowania naprawdę poważnych decyzji. Mamy możliwość przygotowania się do tego i naprawdę rekomenduje politykę podwójnej stawki, wiary we własne siły, w reformę wewnętrzną państwa, ale po to, żeby ona się mogła spełnić, rzeczywiście potrzeba nam usunięcia konfliktu wewnętrznego, a przynajmniej jego redukcji, ze zdolnością do poruszania się w Europie, to znaczy do zawierania sojuszów z innymi. Bardzo się cieszę, że po takim okresie pewnej szarpaniny na linii Warszawa-Berlin pojawiają się sygnały, że możliwa jest kooperacja.
No, bo w takiej sytuacji, kiedy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej, kiedy takie rozchwianie troszeczkę się pojawiło, no tylko i wyłącznie spokojna współpraca wydaje się być tutaj kluczem w uratowaniu struktur.
No jasne, i polska polityka powinna ożywić Trójkąt Weimarski.
Czyli powinniśmy być takim liderem, tak?
Ożywić Trójkąt Weimarski, czyli powinna być zainteresowana w dobrej współpracy z Niemcami i Francją i nie porzucać roli państwa, które animuje współpracę regionalną. Jedno i drugie jest potrzebne. No, wybitny polski publicysta Stefan Kisielewski mówił, że dobra polityka polega na grze na wielu fortepianach. Dodałbym do tego, że jednoczesnej grze na wielu fortepianach. Na tym polega natura polityki europejskiej.
I to jeszcze jedna kwestia, korzystając z okazji z pana obecności u nas w studiu, ja już chciałabym wybiec niejako do tego, co będzie działo się we wrześniu, czyli Europejskie Dni Dziedzictwa. I no, to są wydarzenia, którym też pan bardzo mocno patronuje, a przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, także w pana biurze tutaj w Opolu, specjalne konsultacje dotyczące zabytków.
Dotyczące prawnych aspektów ochrony zabytków, bo bardzo się cieszę z tego, że to nie jest wyłącznie kwestia odpowiedzialności państwa czy samorządu, ale także coraz więcej obywateli, środowisk społecznych ma poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i stąd te informacje i udzielane w moim biurze, ale przede wszystkim Europejskie Dni Dziedzictwa to jest taka wielka okazja do tego, by obywatele nabrali przekonania o randze i znaczeniu ochrony dziedzictwa kulturowego, by rozglądnęli się w pobliże siebie, bo częstokroć żyjemy w nieświadomości, że na wyciągnięcie ręki są wielkie skarby kultury, które budzą zachwyt cudzoziemców, a częstokroć my w ferworze dnia codziennego, obciążeni rutyną dnia codziennego, tego nie widzimy, więc rozglądnijmy się dookoła, zobaczmy wielkie polskie dziedzictwo kulturowe, które jest składową kultury Europy.
To ja tylko dodam, że to spotkanie dla właścicieli zabytków w pana biurze 10 września między 10 a 13. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli zabytków.
Będzie dzień, w którym zwrócimy szczególną uwagę na to, co wspaniałe w naszej spuściźnie.
A dzisiaj serdecznie panu dziękuję za spotkanie. Europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.